24 listopada, w ostatnią niedzielę, niedzielę Chrystusa, Króla Wszechświata, w Łagiewnikach odnowiony został akt intronizacji Chrystusa Króla. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Posłuchamy dzisiaj w ramach katechezy tejże homilii.
Kto pragnie radości, Czcigodny księże biskupie Stanisławie, czcigodni bracia w kapłaństwie, drodzy bracia i siostry. Wysłuchaliśmy przed chwilą relacji z tej najważniejszej godziny w dziejach ludzkości, z tej godziny krzyża, z godziny, w której Chrystus odkupuje świat. A pod krzyżem Jezusa rozgrywały się konfrontacje dwóch rodzajów ludzi, dwóch obozów. Nawet powiedzieć by można, że była to konfrontacja dwóch potęg. Tych, którzy mają władzę i tych, którzy znają prawdę. Pierwsi to członkowie Wysokiej Rady, którzy drwiąco mówili, niechże teraz sam siebie wybawi. Są także żołnierze, którzy posłusznie wykonują polecenia Wysokiej Rady i szydzą z niego, mówiąc, jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Jest też jeden ze złoczyńców ukrzyżowany obok Pana, którym urąga. Ale pod krzyżem stoi też matka Pana Jezusa. Ona wierzy, ona wie, kim jest ukrzyżowany. Ona zna prawdę o tym, co się tu na krzyżu dokonuje. Cierpi, widząc cierpienie niewinnego syna, ale stoi, nie rozpacza, nie mdleje. Współcierpi, jednoczy się z nim w wypełnianiu woli Ojca. Jest posłuszna Bogu aż do końca. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Także jest święty Jan, uczeń Pana, obecny pod krzyżem, współczując cierpiącemu Jezusowi, stara się wejść w tajemnicę, której jest świadkiem. Wsłuchuje się w głos Pana Jezusa i przyjmuje z Jego ust dar i polecenie. Oto matka Twoja. Pod krzyżem stoją wierne Jezusowi niewiasty. Jest Józef z Arymatei, Nikodem, nocny gość Jezusa. Są wszyscy oni świadkami ludzkiej niesprawiedliwości, wobec której są bezsilni, ale nie chcą opuścić Jezusa. Widzą, że jest niewinny, że jest sprawiedliwy, a mimo to wyszydzany i pohańbiony. Znają tę ludzką prawdę o nim, a przeczuwają, niejako dotykają już przyjaznym sercem tej głębszej prawdy. Prawdy o tym, że to Bóg człowiek, Zbawiciel ludzi umiera na krzyżu. To przecież Mesjasz, który nas wszystkich wybawia. W grupie sprawiedliwych jest jeszcze jeden człowiek, którego opisuje Ewangelista. Drugi ze złoczyńców, który karci kolegę za jego cynizm, a czyni to bardzo zdecydowanie. Ty nawet Boga się nie boisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. Złoczyńcy znają swój świat, wiedzą o sobie więcej niż inni i to świadectwo dobrego łotra ma swoją wagę. A tym bardziej zdumiewa kolejne jego wyznanie. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jest to wyznanie wiary w boską wszechmoc Jezusa, który wraca do swego królestwa niebieskiego. Wyznanie, którego Jezus nie może zlekceważyć i dokonuje pierwszej kanonizacji nawróconego grzesznika. Dziś ze mną będziesz w raju. To nawrócenie w ostatniej godziny, w godzinie przed śmiercią jest lekcją nadziei na nawrócenie największych grzeszników, a dla nas lekcją pokory, że miłosierdzie Boże jest nieskończone i że nie do nas należy wydawanie wyroków, kto jest zbawiony, a kto potępiony. Święty Paweł w przeczytanym przed chwilą liście do Kolosan wyjaśnił, że to Bóg uwalnia nas spod władzy ciemności i przenosi do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odpuszczenie grzechów. Wymiar duchowy Ewangelii, czyli nauczanie Chrystusa, jest podstawowy, ale bardzo ściśle związany z przyjęciem daru wiary, czyli prawdy zbawczej, która znajduje następnie potwierdzenie w nawróceniu i życiu zgodnym z wiarą. Żydzi próbowali oskarżyć Jezusa przed Piłatem, że czyni się królem i że w ten sposób zagraża królowi, cesarzowi rzymskiemu. Pan Jezus zdecydowanie odciął się od takiego oskarżenia, mimo że przez 3 lata głosił, że przybliżyło się Królestwo Boże, które jest w was. Na pytanie Piłata, czy jest królem żydowskim, odpowiada: Królestwo moje nie jest z tego świata. Królestwo moje nie jest stąd. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego. A zatem jest jeszcze inny wymiar królestwa oprócz ziemskiego świata. Jest inny świat i oprócz władców tego świata, w którym żyjemy teraz, oprócz władców naszego państwa i narodu, jest jeszcze inny król i pan, który panuje w królestwie prawdy, sprawiedliwości i miłości. I każdy, kto żyje prawdą, sprawiedliwością i miłością, każdy, kto słucha głosu Chrystusa Króla, jest oczekiwany w Jego Królestwie. Przypomnijmy sobie opis sądu ostatecznego, który zapowiedział podczas swego nauczania Pan Jezus. Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i jako król odezwie się do tych stojących po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem chory, a odwiedziliście mnie i tak dalej, i tak dalej. Tak, Chrystus jest królem wszechświata, królem nieba i ziemi, jest synem odwiecznym Boga Ojca, Stworzyciela i Pana i chce być królem naszych myśli, słów i czynów. To Królestwo Boże, który jest w nas w miarę naszego ustawicznego postępu, osiągnie doskonałość, aby Bóg był we wszystkim uwielbiony. Ale Królestwo Boże nie jest do pogodzenia z królestwem grzechu. To jest chrystusowe przesłanie. Prawdziwy chrześcijanin to człowiek Ewangelii. A człowiek Ewangelii nie może mieć wątpliwości. Wie, że wiara bez uczynków jest martwa i że słowa Pana Jezusa trzeba brać na serio i że do swego królestwa zaprosi On tych, którzy zauważyli głodnego i dali mu jeść, chorego i odwiedzili go. To ze słów Ewangelii Chrystusa o potrzebie miłosierdzia i miłości bliźniego, o konieczności przebaczenia i miłości nieprzyjaciół wyrosła kultura Europy i kultura pokoleń Polaków. Ale tej prawdziwej kultury nie da się pomyśleć bez konkretnych czynów, bez wierności małżeńskiej i przedmałżeńskiej czystości, bez miłości do kolejnego dziecka, bez codziennej modlitwy. Nie da się pomyśleć o prawdziwie wierzących chrześcijanach, jeśli nie uczestniczą w niedzielnej mszy świętej. Ta głęboka duchowa kultura chrześcijańska jest oparta na mocnych, trwałych fundamentach, nie pozwala sobą manipulować. Jest nie do pogodzenia z żadną ideologią, ani nazizmem, ani marksizmem, ani libertynizmem. A papież Franciszek, wracając z Rio de Janeiro, w wywiadzie z dziennikarzami ujął to po swojemu, mówiąc, że Kościołowi jest nie po drodze, zarówno z masonerią, mafią, korupcją, jak i z lobby homoseksualnym. Zadaniem Kościoła jest bowiem głoszenie Chrystusa i uświęcanie ludzi, prowadzenie do nieba, do zbawienia. Tak, bowiem Ewangelia to nie kilkadziesiąt stroniczek zadrukowanego papieru, jakieś paragrafy wyliczone, które trzeba wypełniać. Ewangelia nie jest rzeczą skończoną, zaokrągloną, wyczerpaną. Jak mówi ksiądz Zieja, razem z nami żyje i rozwija się. Ciągle jest przed nami i będzie przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, jako wielka, żywa całość. Życie według Ewangelii prowadzi do spotkania z żywym Chrystusem w Eucharystii i w Kościele. Z Chrystusem, który przypomina, że przez wiarę rośnie i rozwija się Królestwo Boże w nas. W nas, bo ono podobne jest do ziarnka gorczycznego, które wzrasta w wielkie drzewo i jest podobne do drożdży, zaczynu, który porusza ciasto, czyniąc je szlachetnym pokarmem. I to jest ta bezpieczna, niewidoczna dla zewnętrznych oczu, powolna droga przemiany wewnętrznej człowieka i całego narodu, który pragnie poczuć się Królestwem Chrystusa. Odnawianie świata i otwieranie przed ludźmi dróg zbawienia jest naszym zadaniem, zadaniem chrześcijan. Ale najpierw trzeba odzyskać i odnowić kulturę nie na zewnątrz Kościoła, lecz w samym Kościele. Czyli trzeba, żeby chrześcijanin, katolik stał się bardziej, stał się prawdziwie i na co dzień katolikiem, czyli dzieckiem Bożym. W dzisiejszym świecie nie dzieje się dobrze. Wielkim wyzwaniem jest sekularyzacja, odejście od wiary w Boga i pozbawienie transcendencji, nadprzyrodzoności. Jako uzasadnienia dla dobrego życia pozbawia nas ten fakt, te wysiłki mocnego fundamentu życiowego, bo właśnie ta tendencja oddziela sumienie od życia codziennego, politykę od etyki, uchwalane prawa od sumień. Zachód, a jakże wielu także ludzi w Polsce, podkupuje swoje fundamenty za pomocą moralnego i kulturowego relatywizmu. Przed kilku laty przyjechał do Polski amerykański wierzący Żyd, Józef Weiler, prawnik światowej sławy. Przedstawiając swoją książkę poświęconą Europie, stwierdził: Europa, która dziś odcina swoje korzenie chrześcijańskie, uschnie, bo zatraca swoją tożsamość. Żyd widzi wartość chrześcijaństwa w Europie. I Polska, jeśli zatraci swoje chrześcijańskie korzenie, uschnie, zaniknie. Ożywianie moralności i wiary wpływającej na życie, na życiowe decyzje wewnętrznie scala, umacnia dziecko i młodego człowieka, umacnia duchowy kręgosłup mężczyzny i kobiety, świadomość bliskości Chrystusa przebaczającego grzechy raduje rodzinę, uratuje ojczyznę. Przypomnę refleksję znanego polskiego filozofa marksisty, który pod koniec życia z pokorą przyznawał się do błędów i przepraszał za krzywdy wyrządzone ludziom. To Leszek Kołakowski, który stwierdził, że, cytuję, osoba i nauki Jezusa Chrystusa nie mogą zostać usunięte z naszej kultury, jeśli kultura ta ma nadal istnieć. Zaś popularny nihilizm moralny, tak dziś promowany, jest nie tylko niebezpieczeństwem teoretycznym, ale śmiertelnym zagrożeniem świata. Widzimy wyraźnie, że dziś na Kościół i wiarę w Europie i w Polsce jest skierowany, zorganizowany atak. Są całe struktury zła. Są bogate fundacje zagraniczne i polskie, próbujące przeprowadzić całościową rewolucję kulturową, seksualną, wychowawczą. Trwa rozpisana partytura ataków na święte symbole, na Kościół, na biskupów, na księży, których przygotowani i wysłani prowokatorzy atakują tylko dlatego, że są to kapłani wierni nauce Kościoła i nie godzą się na profanację świętości. Widział te zagrożenia kardynał Karol Wojtyła, który tuż przed wyborem, w czasie podróży zagranicznej do Ameryki i Kanady, mówił: warto to przypomnieć jeszcze raz, że stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżywała ludzkość. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem. prawdą a antyprawdą, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. A jako papież Jan Paweł II przypominał nam przy różnych okazjach, że Polska woła dzisiaj o ludzi sumienia. A być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, na nowo się nawracać i podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne. W Polsce jest wiele pól wymagających oczyszczenia. Jest wiele wad i grzechów domagających się nawrócenia i zadośćuczynienia, co wyrazimy jeszcze dzisiaj w tym akcie, który we wszystkich kościołach przed Najświętszym Sakramentem jest ze skruchą wypowiadany. Ale w Polsce są też wielkie pola nadziei, nadziei na rozwój żywej wiary, bo widzimy, rozeznajemy szaleństwo zła i odcinamy się od niego, bo modlimy się za bluźnierców i za nich także przepraszamy znieważanego Boga. Jakże pragnęlibyśmy widzieć ich nawróconych i zbawionych. Nie ustawajmy zatem w modlitwie także za nieprzyjaciół Kościoła. W Polsce zdecydowana większość to ludzie ochrzczeni i wychowani w rodzinach chrześcijańskich, ale nie zawsze mieli okazję do pogłębienia wiary i dlatego tak wielu dzisiaj ujawnia ten swój moralny i nihilistyczny styl. Dziś tę troskę o wiarę podejmują w każdej parafii ludzie dorośli, podejmuje młodzież i dzieci. To oni staną się siłą wiary żywej w naszym narodzie. Jest akcja katolicka, są stowarzyszenia katolickie, Oaza, charyzmatycy, fokolaryni, bractwa i wspólnoty, są różne grupy odnowy duchowej, jest droga neokatechumenalna. Podejmują trud ewangelizacyjny grupy modlitewne, doświadczając radości w trudnej, ale pięknej ich pracy. Nadzieją Kościoła w Polsce są stowarzyszenia nowych elit katolickich naukowców. Są miłośnicy wolności prawdziwej i prawdy niezakłamanej. Są wśród dziennikarzy i ludzi pióra, wśród innych zawodów. Godną i potrzebną i twórczą funkcję pełnią od lat rozgłośnie diecezjalne i lokalne pisma, nowe tygodniki powołane przez uczciwych ludzi świeckich. Jakże dziś nie podziękować Radiu Maryja, Telewizji Trwam za oddech modlitwy i wiedzy, który wnoszą do codzienności naszych ludzi. Jakże nie podziękować ludziom, którzy w różny sposób stają obok znieważanych biskupów i kapłanów, ale którzy jednocześnie domagają się od nas wszystkich nawrócenia i świętości. Ta nasza sytuacja polska nie jest zła, jeśli chodzi o sytuację Kościoła. Przypomnę tylko, że jeszcze 30 lat temu, kiedy Polska odzyskiwała wolność, na początku 90. lat przeprowadzono ankietę. Było w Polsce około 400 tysięcy osób, które należały do różnych stowarzyszeń, grup modlitewnych, Róż Żywego Różańca i tak dalej, bractw, jakie są w parafiach. 400 tysięcy wtedy było. Ile jest dzisiaj? To jest statystyka z tego roku. Jest ponad 4 miliony. Czyli Polska nie śpi. Kościół w Polsce duszpastersko trzyma się blisko Chrystusa, chce mu służyć, bo ten głos społeczny, wspólnotowy jest bardzo potrzebny. Tak, drodzy bracia i siostry, Królestwo Chrystusa nie podoba się szatanowi. On próbuje zaprowadzić swoje królestwo kłamstwa, nienawiści, rozwiązłości i grzechu. Nie zwalczymy go jego metodami, ani naszymi siłami. Zwyciężymy go mocą krzyża Chrystusowego, mocą wiary wzmacnianej postem, jałmużną cierpieniem, modlitwą. W trudnych czasach nie godzi się stać bezczynnie. Pomagający Chrystusowi w przybliżaniu Królestwa Bożego na ziemi, a więc są potrzebni, a więc pomagajmy Mu, aby przez przykład miłości każdego z nas wobec człowieka, z którym wypadło nam żyć, w sytuacji, w której wypadło nam żyć, Chrystus mógł królować w naszych rodzinach, w miejscach pracy i wypoczynku, a stanie się to możliwe, jeśli zakróluje w nas samych na co dzień, w naszych decyzjach, w naszych modlitwach. On sam przecież mówił, że Królestwo Boże jest w nas, że Królestwo Jego nie jest z tego świata, ale to na tym świecie przygotowujemy się do przekroczenia Jego bram. Chrystus Król oczekuje na nas w nowym swoim Królestwie. Amen.
Była to homilia, którą w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Łagiewnikach w Krakowie wygłosił ksiądz arcybiskup Józef Michalik.